Cześć! Zaczynam live na temat przemocy seksualnej w lekturach szkolnych. Dajcie mi chwilę, ja tutaj muszę poustawiać sobie kamerę, poustawiać rzeczy, żeby ktoś tutaj... O! Wyświetl prośbę, tak, tak. Tak, 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 chodź. O tu.
Działać.
Czy zadziała? Mam nadzieję. Halo, halo. O, cześć!
Cześć. Działa.
O, wspaniale. Ja zawsze się boję, że to nie zadziałało. Jest czasami tajemnicze.
To prawda.
Okej, wspaniale. Cześć. Bardzo mi miło Ciebie widzieć. Spotykamy się na live i będziemy rozmawiać o lekturach szkolnych i o tym, w jaki sposób przemoc seksualna jest przedstawiana w lekturach szkolnych. No i na początku chciałabym Ciebie poprosić, żebyś się przedstawiła i no, powiedziała coś o sobie i może też to trochę wytłumaczy, dlaczego to Ty będziesz mówiła o tym w tym temacie, dlaczego się na tym temacie znasz.
Dobrze. Dzień dobry, bardzo mi miło Cię widzieć, Aniu. I czytać, i że robisz taką przestrzeń w sieci, która bardzo pomaga także nauczycielom w edukowaniu się, bo to jest coś, o czym też dzisiaj będziemy mówiły, to znaczy o tym, że to ta kadra, która ma uczyć innych, powinna sama edukować się także, a z tym bywa różnie, więc ja też tutaj uważam się za taką wojowniczkę tego, żeby nauczyciele uczyli się świata sami. Nazywam się Aneta Korycińska, jestem w sieci zwana babu od polskiego, to miał być żart, z którego miała się śmiać tylko moja mama, ale tak jakoś zostało i to jest tylko nazwa firmy. No i co ja robię? No, Nihilowi uczę polskiego, jestem babu od polskiego, ale wydaje mi się, że taka moja, jeżeli mogę powiedzieć, siła polega na tym, że jestem tą nauczycielką, która weszła do internetu i pokazywała innym nauczycielom, że nie są samotni ze swoimi dylematami. I ja mówię o swoich problemach, mówiłam dużo o depresji, która towarzyszyła tej pracy, o braku odpowiedniej, no chociażby w ogóle braku superwizji, a tak bardzo potrzebnej pracy nauczyciela. No i tak jakoś wokół tych tematów dotyczących zdrowia psychicznego często też piszę i prowadzę różne warsztaty dla nauczycieli, dlatego że jest to też temat dla mnie bardzo ważny. Przeżyłam wiele załamań nerwowych leczonych farmakologicznie, ale kocham ten zawód i wiem, jak jest trudno też z niego odejść, kiedy się go lubi. Po prostu nie dostajemy żadnych narzędzi, będąc po studiach czy mając praktyki w szkole, które pozwalają nauczycielom radzić sobie z tym ładunkiem emocjonalnym, z którymi się będą spotykać i mierzyć w szkołach. No plus szkoła jest oczywiście takim miejscem, w którym działa fala niczym w wojsku, więc to jest też takie coś, z czym bardzo, bardzo staram się walczyć i często wsadzam kij w mrowisko tej szkolnej edukacji, aczkolwiek sama kocham uczyć i to ciągle robię. Tylko uważam, że da się to robić tak, żeby to nie było opresyjne.
Jasne, bo w Polsce jest tak, że jak się chce zostać nauczycielem, to się kończy po prostu studia, na przykład polonistykę. I nie ma już tam kierunkowych takich, żeby zostać tym nauczycielem, nauczycielką, tylko po prostu kończy się ten kierunek i wtedy można iść do szkoły, tak? Dobrze?
Jeszcze jest troszeczkę inaczej, bo można skończyć polonistykę i nie mieć żadnych dokumentów na to, żeby nauczać, bo studia licencjackie są studiami zawodowymi, więc wtedy się idzie na specjalizację nauczycielską. Po specjalizacji nauczycielskiej. Tak.
Okay.
Jak było wielu nauczycieli, to było jeszcze tak wprowadzone, że dopiero po studiach magisterskich można było uczyć w liceum, po licencjacie do gimnazjum, tak było. Teraz każdy może być nauczycielem nawet bez przygotowania pedagogicznego, bo są wielkie braki.
A, okay.
Co więcej, wcale nie trzeba kończyć studiów kierunkowych, bo są online'owo, zaocznie robione szkoły pedagogiczne. Czasami ludzie są po prostu zatrudniani i mogą już prowadzić lekcje, a po jakimś czasie zrobić sobie online kurs pedagogiczny i to im załatwia w papierkach.
Okay.
Więc tego przygotowania, nauczycielowi nierówny. Jedni będą chodzić na kolejne podyplomówki dotyczące rozwoju emocjonalnego uczniów, dotyczące radzenia sobie, bycia interwentem kryzysowym, a inni zrobią sobie online podyplomówkę z pedagogicznego i będą zarabiać tak samo.
Jasne. No tak, ja ogólnie uważam, że jakby zawód nauczyciela to jest bardzo trudny zawód. To po pierwsze. A jeśli chodzi o, szczególnie o język polski, to co jest szczególnego w Polsce, jeśli chodzi o lekcje języka polskiego, to to, że jest ich tak dużo i że no, bo mamy 5 godzin w tygodniu, nie jest dalej jest piątka, nie? Więc jak sobie myślę o podstawówce, jeszcze byłam w gimnazjum, to są, to jest taki rodzaj relacji z nauczycielem, który jest taki głębszy, mam wrażenie jednak, ze względu na częstotliwość, ze względu na rodzaj poruszanych tematów, bo mam wrażenie, że na języku polskim w Polsce, no właśnie, rozmawia się o wartościach, dużo jest patriotyzmu, ale to jest właśnie takie, no też z takimi wartościami połączonymi z męskością, nie? W sensie jest dużo takich rzeczy. I dlatego ja bardzo właśnie chciałam porozmawiać o lekturach szkolnych i o przemocy seksualnej, bo uważam, że to jest taki temat, który można dobrze zagospodarować, też właśnie dzięki temu, że ten szczególny rodzaj relacji może zostać zbudowany dzięki częstotliwości tych zajęć.
To prawda, zajęć jest bardzo dużo, niemal każdego dnia młodzi ludzie spotykają się z nauczycielem, nauczycielką z języka polskiego i często jest tak, że jeżeli wychowawcą jest na przykład biolog, geograf, to on nie ma takiego kontaktu z klasą, jaką ma polonista. Tak, ten polonista jest często tym pierwszym też interwentem.
Tak.
To jest niesamowita praca, w ogóle wspaniały zawód, bo ja mogę robić i edukację seksualną, tak, nawet tutaj patrząc na nasze państwo i na to, co możemy, to jest i o tym dzisiaj będzie. Tak. Mogę rozmawiać o biologii, możemy się zastanawiać i analizować też aktualne wydarzenia polityczne, bo nam daje na to przestrzeń język polski. Wcale nie jest, nigdzie nie jest wymagane to, żeby młodzi ludzie potrafili wymienić wszystkie postaci z Potopu. Tak? To nie do tego, ja też tak nie podchodzę. Uważam, że to nie jest celem nauczania języka polskiego. Tylko zastanawiam się zawsze, co jeżeli będą mieli 70 lat, co im się przyda. To jest jakieś takie moje pierwsze podejście. Co im zostanie z tego?
No właśnie, super. I też o tym będziemy, mam wrażenie, trochę rozmawiać. Jak te różne wątki, które są poruszane w lekturach, można też wykorzystać, żeby nawiązać do zmian, które się dzieją teraz, nie? Tak jest. Czy do jakichś rzeczy, które funkcjonują teraz w Polsce. Myślę, że możemy tak przejść do tego tematu. Ja bym chciała na początku poprosić, ja mam tutaj w ogóle notateczki, sobie wypisałam.
Dobrze, ja też mam, tu będę w razie czego zerkać, bo przygotowałam bazę cytatów.
Tak, koniecznie.
Mam też pomocę.
Wspaniale. I może też będą cytaty, więc będziemy, no właśnie, dużo materiału. Ja bym chciała na początku poprosić ciebie, żebyś tak, patrząc na ten kanon lektur, czyli w ogóle wszystkie lektury, jak czyta się w Polsce, zarówno w podstawówce, jak i potem w liceum, opowiedziała trochę, jak to wygląda z tą przemocą seksualną, w takim sensie, jak często się to pojawia, czy to jest raczej rzadkość, czy w większości, czy tutaj można jakieś takie ogólne zależności na ten temat powiedzieć.
Jeżeli chodzi o przemoc seksualną w lekturach, to ona występuje bardzo, ale to bardzo często, zwłaszcza, że większość lektur szkolnych, zarówno w szkole podstawowej, jak i w ponadpodstawowej, to jest XIX wiek. Tak, i tam mamy tego dużo, naprawdę sporo tych przykładów, co nie oznacza, że omawia się na lekcjach, wręcz przeciwnie, je się przemilcza. Pomijamy to. I później wychodzą takie rzeczy, jak dzieci pytają, myślały, że mając dwa folwarki, to oznacza biust. Tak, że pod stolina ma dwa folwarki, to pewnie to oznacza, bo w ogóle się o tym nie mówi. Dlaczego ona jest na przykład, ma romans z młodym Wacławem, w ogóle się pomija.
A jaka to książka?
O zemście mówię teraz, nie? Zemsta w podstawówce, po prostu taki pewniaczek, że każdy to robi. Nikt tego nie tłumaczy. Co więcej, jest nadzieja, że dzieci nie zrozumieją, o co chodzi, więc w ogóle się to przemilcza. Tego nie ma. Tak? I kiedy, nie wiem, na zajęciach indywidualnych później wyjaśniam, mówię, no ale wiesz, no ona miała z nim romans i dzieci są w szoku, ale ona jest wdową trzy razy, a on jest młodym chłopcem. Więc się dopiero wtedy dzieci myślą sobie, Boże, dlaczego w szkole nikt o tym nic nie mówił? Tak? Dlaczego w ogóle pomija się ten wątek, który dla nas, czytających Zemstę, jest takim dodatkowym jakimś smaczkiem, jakąś intrygą, tak? Która pokazuje, że ci ludzie są ze sobą w bardzo trudnych relacjach. To jest zupełnie nieczytelne, niezrozumiałe dla uczniów w podstawówce. No już nawet to koszmarne w pustyni i w puszczy, które jest omawiane w 6 klasie szkoły podstawowej. gdzie jak jest napisane, że się nabijamy z Kalego, no to się wszyscy śmieją z Kalego, no bo tak jest napisane, że się śmiejemy z Kalego, tak? Że on ma inną moralność. Więc to tutaj jest potrzebna rola nauczyciela i na szczęście dziś tak jak się spotykam z różnymi uczniami, uczennicami na zajęciach indywidualnych, głównie są korki, ale prowadzę też zajęcia dla osób z opiniami, z orzeczeniami, to są takie dodatkowe zajęcia często rewalidacyjne, to na szczęście już się dużo zmieniło. Ci nauczyciele w podstawówkach jasno omawiają tutaj, na czym polegał kolonializm, czy to jest w porządku, jak Staś Tarkowski traktuje Kalego na przykład. Trochę go traktuje jak swoje zwierzątko, bo tak to jest przedstawione. Więc dzieci już to mogą przeanalizować, to omówić. Wcześniej tego nie było. A to jest taka nowość sprzed kilku lat dopiero, kiedy zaczęło się o tym naprawdę mówić. A jeżeli chodzi o samą przemoc taką seksualną, to mamy w lekturach bardzo dużo mocnych wątków. Mocnych, to znaczy takich, że ja się zawsze zastanawiam, czy ja mogę przeczytać na lekcjach. Bo jeżeli chcę mieć skupienie klasy, to wybieram te fragmenty. A z drugiej strony nie uważam, nie zawsze można to zrobić. Tak? I uważam, że muszę od razu tą przemocą zachęcać do literatury. Tak, no bo to chodzi o to, żeby oni jednak sięgnęli, że to może być istotna książka związana z życiem, z ich codziennością. Koszmarem jest w klasach maturalnych czytanie Herlinga Grudzińskiego, Inny świat, który opisuje gwałty zbiorowe w łagrach bardzo szczegółowo. To jest naprawdę trudne i na przykład ze względu na aktualną sytuację polityczną i wojnę ja pominęłam w tym roku. Tak, rozmawialiśmy tym ogólnie bez fragmentów, nie chciałam, żeby ludzie sobie to wyobrażali. Ale były takie lata, że chciałam, żeby poczuli, jakie jest, jakim nieszczęściem dla ludzkości i jaką okropną przemocą jest wojna, to było tak, że czytałam te fragmenty. I tu chyba bardzo ważne jest to, żeby znać swoją klasę, dla kogo się to robi. Kiedyś przy czytaniu wierszy modernistycznych jeden uczeń spytał się mnie, czy może wyjść i darować sobie drugą lekcję. Dlatego, że jego przyjaciel miał próbę samobójczą i on nie jest w stanie czytać wierszy modernistów. Po prostu tego wytrzymać, tak? Więc to jest też takie ważne, żeby jednak wiedzieć, że zwłaszcza z tym takim podejściem, które ja staram się reprezentować na zajęciach, czyli czytamy przez siebie, analizujemy, czy nam się coś podoba, czy się nie podoba, to znaczy, czy byśmy się tak samo zachowali, czy inaczej. Czy ktoś, z jakich powodów ktoś się tak zachowywał. Czyli tak bardzo głęboko emocjonalnie staram się, żebyśmy tutaj wchodzili w każdy tekst. To jest też trudne po prostu, żeby móc omówić z każdą klasą, bo w każdej klasie będą inne relacje, a ludzie mają różne doświadczenia.
Dla mnie to jest niesamowite, co mówisz pod takim kątem, że ja się teraz zastanawiam, że jest ten kanon lektur, nie? Jest tyle tych książek, nie? I oczekuje się ogólnie, że wszyscy mają je przeczytać. A gdy dochodzi do jakiejś konkretnej książki i nauczyciel, nauczycielka zastanawia się, czy wszystkie fragmenty z tej książki są w ogóle do omówienia, czy te osoby, z którymi ona pracuje, w ogóle udźwigną to, to dopiero w tym momencie tak naprawdę ta osoba się jakby zadaje sobie pytanie, czy oni są wystarczająco dorośli, jakby żeby zetknąć się z takim fragmentem, czy może ktoś nie przeżył w tej klasie czegoś, co jakby, tak. Że będzie ten fragment trudniejszy dla niego. Mówię też o tym, bo się tak zastanawiam, że tak wychodzę trochę z założenia, że jak te lektury są wybierane, to nie zadają sobie ludzie pytania, okej, czy w tej książce są takie fragmenty na temat przemocy, przemocy seksualnej, które mogą przytłoczyć część klasy, nie wiem, 10%.
Tak.
Nie? I to by było takie pytanie, które można by było sobie zadać i powiedzieć, okej, jak ten procent jest tak wysoki, nie, albo tych fragmentów jest tak dużo, nie może wejść w kanon lektur, nie? Bo jest zbyt brutalna, na przykład, nie?
Tak, tylko z drugiej strony to jest mój dylemat, bo nawet nawiążę do modnego ostatnio podręcznika profesora Różkowskiego.
Do Hita?
Profesora Różkowskiego, Historia tak. i teraźniejszość, nie? To tam są zdjęcia bardzo brutalne, już na drugiej i trzeciej stronie, gdzie mamy zdjęcia wygłodzonych dzieci, powieszonych ludzi. I teraz tak, no tak jest, ludzie to robią ludziom. No i to jest pytanie, czy ja mam pokazywać przez filtr delikatnie te historie, kiedy mam do czynienia z ludźmi ze szkoły ponadpodstawowej, czy jednak mówić wprost. Bo mnie przeraziły na przykład te zdjęcia, ale to nie oznacza, że kiedy byłam nastolatką, nie wchodziłam na strony, które pokazywały dużo przemocy. Dzisiaj mam po prostu inną wrażliwość niż wtedy. Wtedy były potrzebne mi mocne chyba obrazy i historie. Dzisiaj staram się tego nie robić, no zwłaszcza, że jeszcze jestem w ciąży, więc mam zupełnie inny odbiór teraz. Tak? Ja to widzę, że się ten odbiór zmienia. No jasne. I teraz pytanie, jasne. Jak to jest a propos lektur? Czy powinniśmy chronić młodych ludzi i nie mówić im o istnieniu przemocy, czy właśnie pokazywać ją? Mhm. I dzięki temu, że pokazujemy ją przez bohatera literackiego, to to jest w jakimś tam... Jakieś takie jest poczucie, że to jest troszeczkę oderwane od rzeczywistości. Nie, że to jest gdzieś tam czyjaś cudza historia, ale nikt nie cierpiał, bo jest to postać fikcyjna. W sensie jest ten taki filtr, który nam teoretycznie daje możliwość, żebyśmy w ogóle na ten temat mogli rozmawiać. Bo jasne. Kiedy rozmawiamy o znajomym, znajomej, który tego doświadczał, znamy to z autopsji, to to już jest inna historia. Nie? Łatwiej jest nam hipotetycznie rozmawiać. Myślę o Swidrigaiłowie, który był pedofilem w Zbrodni i karze, niż pokazać konkretną osobę i jej ofiary.
Jasne.
Nie? Że tutaj to jest dylemat, który jest dla mnie nierozwiązywalny. Ja po prostu za każdym razem muszę szukać, jasne. Czy ja jestem w stanie, bo też ważne jest to, co zresztą jest napisane w tych wszystkich konwencjach też i dotyczących edukacji a propos mówienia o edukacji seksualnej, czy wręcz właśnie tej przemocy, to jest to, że wiek uczniów, taki podyktowany w podręcznikach, nie jest tym samym co wiek rozwojowy. Nie? I widać to, jak się różnią roczniki. Po prostu jasne. Kiedyś w pierwszej klasie liceum zrobiłabym inne rzeczy niż dzisiaj w pierwszej klasie liceum, które przychodzi po podstawówce, a nie po gimnazjum. To są młodsi ludzie, a w tym wieku rozwój jest po prostu taki. Oni przychodzą z wakacji, ja ich nie poznaję, bo ten nagle przychodzi i patrzy jakiś dorosły, wielki człowiek, który się na mnie patrzy, a nie takie pucołowate, wiesz, buziunki, jeszcze dziecięce. To się tak człowiek wtedy rozwija bardzo szybko. Więc naprawdę nauczyciel musi filtrować przez to, z kim ma do czynienia, no i musi znać klasę, co było jasne. Koszmarem przy online.
No właśnie, no tak.
Nie? Bo często się ich nie znało.
Tak. No właśnie, dla mnie by było też ważne, żebyśmy porozmawiały o kilku przykładach. Ja wymienię książki, które, bo poprosiłam na
fanpage'u w komentarzach.
Tak, Fundacji Feminoteka o wymienienie jakby osoby w komentarzach pisały, jakie lektury szkolne kojarzą im się z przemocą seksualną, gdzie był taki wątek pokazany. I ja przeczytam 5 rzeczy, które się pojawiło najczęściej, ok? I sobie po prostu wybierzemy jakąś do... W sensie ty wybierzesz, bo ja się za bardzo nie znam. Do omówienia, dobra?
W porządku.
Więc tak, chłopi, chłowadis, cudzoziemka, inny świat i trylogia Sienkiewicza, czyli Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Włodyjowski.
Tak.
To pada.
Ja widziałam te komentarze, bo to są komentarze koszmaru, jaki ludzie dorośli zapamiętali ze swojego pobytu w szkole, nie? Bo to jeszcze było ważne, że to jest, był tak duży ładunek, że ludzie teraz dorośli są, Boże, co ja czytałam, kiedy byłam w szkole. To nawet mam jakiś taki, bo o przemocy seksualnej, w ogóle o seksualności bohaterów, ja gdzieś tam ciągle wrzucam jakieś wzmianki. Pokazuję im Dzieje Grzechu, jako pierwsze polskie porno, tak, i jakie były konsekwencje tej książki, co tam było takiego szokującego. Więc można i pokazać się w formie ciekawej, nawet można użyć Blanki Lipińskiej we fragmentach, żeby zobaczyć, jak się dzisiaj o tym pisze, tak, bo ja uważam, że zajęcia to nie są po to języka polskiego, żeby ludzie odtworzyli, co było w książce, tylko zobaczyli, co jest ludziom potrzebne w danym momencie. Nie? W danej epoce ludzie tego potrzebowali, skoro to się stało na tyle popularne, że musimy to dzisiaj czytać.
No tak.
Za ileś tam lat Blanka Lipińska pewnie by weszła, wiesz, do kanonu, no bo jest bestsellerem. Tak? Więc mamy stosunki feudalne, moralność pani Dulskiej. To jeszcze tak mogę powiedzieć. Generalnie motyw władzy. Ktoś ma władzę nad kimś. I jest to władza także odnosząca się do wykorzystywania seksualnego i do przemocy seksualnej. I tutaj bardzo ważnym wątkiem jest to, że ta przemoc seksualna w literaturze XIX, a także XX wieku jest pokazywana jako często norma w małżeństwach. I o tym mówi konwencja stambulska, na którą sama tutaj mi zwróciłaś uwagę, bo jest właśnie o tym, że kobiety stają się ofiarami i o konsekwencjach rozwoju później dzieci, które dorastają też w takiej rodzinie, kiedy były dziećmi z gwałtu w danych małżeństwach. I to jest oczywiście w Cudzoziemce. Bardzo mocne są te fragmenty. Pamiętam, że jak po raz pierwszy czytałam Cudzoziemkę, to czytałam po kilka razy, bo miałam wrażenie, że mi się to wydało, kiedy ją czytałam, że to było jakieś takie mgliste wyobrażenie, że to nie jest tak dosłownie powiedziane tam. Ale jednak po latach, jak się na to patrzy, to jest, tylko to był taki szok, że ja mogłam znaleźć taki fragment w lekturze. Mamy jasną historię głównej bohaterki, ale to zaraz jeszcze będę może szczegółowiej, dobrze? Jasne. Głównej bohaterki, która po prostu ma poczciwego, to jest ważne, męża, matematyka.
Dobry chłopak.
Dobry chłopak był i mało pił. I właśnie to jest to, kiedy ją zaciąga na siłę i po prostu ją gwałci całą noc. Jedyne słowa, jakie ona wynosiła, to łotrze, przyduszona i myślała w tym czasie o księżycu i o muzyce, żeby uciec gdzieś myślami, tak, żeby nie czuć bólu. I to teraz mnie to wzrusza bardzo, tak, ale ja pamiętam, że ja czytałam to kilka razy jako uczennica, żeby zrozumieć, co się tam naprawdę wydarzyło, bo miałam wrażenie, że to jest niemożliwe, że on ją właśnie gwałci, mi to dali w lekturze. Ale później mamy rozwój tego, jak ona żyje z tym i nie może patrzeć na swoją córkę, która jest dzieckiem z tego gwałtu.
I w której klasie się to czyta?
Cudzoziemka wędruje. Cudzoziemki nie ma w podstawie programowej takiej do podstawie. Ona wędruje na rozszerzenie. Do tej pory to było w trzeciej klasie, teraz no, trzecia, czwarta.
I w którym roku to jest napisana książka?
To jest dwudziestolecie międzywojenne, czyli tak jak i granica Zofii Naukowskiej, która też jest ważna i też mówi nam o pewnej formie przemocy, tutaj psychicznej przemocy. To znaczy Zenon Ziembiewicz wręcz sprowadza sytuację do tego, że jego żona musi się opiekować jego kochanką, którą on trochę zmusił, trochę nie wiadomo, do aborcji, ale dziewczyna nie miała żadnej pomocy psychicznej, psychologicznej, więc to zrzucił cały ten ładunek emocjonalny na swoją żonę, która się opiekuje tą kobietą pokrzywdzoną przez męża. Tak, więc to też mamy w powieściach psychologicznych, tych pierwszych powieściach psychologicznych polskich z XX wieku, napisanych przez kobiety. Tak, to też jest, myślę, że ważne, że my mamy tutaj świetny wręcz zbiór pisarek dwudziestolecia międzywojennego, które nam właśnie piszą właśnie te powieści psychologiczne, że one się skupiają na tej emocjonalności człowieka i to, jak wpływają doświadczenia i traumy na dalsze działania nasze, tak, jakie mają konsekwencje. Więc one o tym dużo piszą, no, z pisarki o tym. Mamy no, takie bezpośrednie sytuacje gwałtu, znowu dotyczące władzy mężczyzn i jeszcze niczym porównywani są do stada wilków, które atakują kobiety. I to jest porównywane do wilków i owcy bardzo często. No i to jest ten inny świat. Tak? I to, co się dzieje chociażby w łagrach. Mamy też przyzwolenie na to, że mężczyźni się muszą wychulać i takie są realia na przykład wojny. Zresztą te owce same się pchają w paszczę i to mamy w Potopie. Okay. Tak? Kiedy mamy zbiorowy gwałt, i trudno jest to zrozumieć, no, ale przecież jest nawet tam takie zdanie, że one same tam mawiały właściwie, tak? I to no, innymi słowy, no po co w ogóle chodzisz, tak? Po co oddychasz? No były w okolicznej wsi, którą atakowaliśmy, takie są realia wojny, no. Same chciały, mogły nie być.
Dziś byśmy powiedzieli obwinianie ofiary, nie?
Tak. Tak.
Językiem.
Okay. Ale to jest oczywiście narracja taka, żeby wybielić tego bohatera, który też gwałcił zbiorowo i się zadaje z gwałcicielami. Na takiej zasadzie, no jest wojna, takie są czasy. Znowu mamy relację władzy, jeżeli chodzi o quo vadis. Winicjusz wręcz wybiera sobie jako brankę Kalinę, czyli Ligię, i ona go odtrąca, nią łapie pijany za ręce, obmacuje ją. Tutaj jeszcze to akurat jeszcze dzieci bardzo dobrze w podstawówce widzą, bo jest mocno podkreślane to, że ona jest taka czysta. tak? I że dla niej to jest jeszcze większy szok, że ona nie chce być kolejną bramką na imprezie u cara, tak, tylko u cesarza. I po prostu będzie uciekała stamtąd, tak? Mhm. A tutaj jest cały czas naciskanie, też mam te fragmenty, że ona musi być. I on też z niej chce zrobić swoją niewolnicę, no bo jak to jest możliwe, że mu się sprzeciwiła? Mhm. Tak więc znowu mamy te relacje władzy. I myślę, że to jest takie najczęstsze, ale mamy też taką władzę, znaczy wykorzystywanie tego, że ofiara nie może nic powiedzieć. To w każdej z tych sytuacji oczywiście jest, bo to taka podstawa. Tutaj w każdej z tej sytuacji dominacji, no jednak mężczyzn, mamy pokazane, że kobiety nie miały nic do gadania. W Zbrodniarzu mamy jeszcze takie fragmenty, że te kobiety nie to, że nie mają nic do gadania, to jeszcze specjalnie są wybierane takie, a nawet są dziewczynkami biednymi. Tak? I mamy Svidrigailova, który jednak w trakcie książki przejdzie jakąś przemianę, to znaczy przemianę na tyle, że popełni samobójstwo, bo do niego dotrze, bo go zaczną koszmary dręczyć, związane z jego ofiarami, czyli z moimi dziewczynkami, które popełniły samobójstwo z tego powodu, że on je gwałcił.
W której to książce jest?
Zbrodni i karze.
I kiedy się to czyta?
To też jest, no to jest pozytywizm, no to teraz to pomoże druga, trzecia klasa. Bo teraz jest po zmianie, prawda?
Jak, bo ja nie czytałam, ale ty, w sensie, jak mówisz dziewczynki, to są dzieci? W sensie dzieci. 13-latki, dzieci?
Dzieci. Dzieci, bo tu jest pokazane jasno, że na przykład leżą w małej trumience, albo siedzą skulone i krzyczą, gdzie jest mama.
Okay. I czyli to... taki wątek pedofilii w ogóle.
Tak, tak. Okay. Oczywiście Dostojewskiemu można wiele zarzucić, ale on chciał tutaj pokazać kryzys świata zachodu i jedyny świat wartości kościoła moskiewskiego, kościoła prawosławnego. I on tutaj tak zostawia nam postaci. Ci wszyscy, którzy tutaj gwałcą, to są zepsuci ze świata zachodu. Tak? Mm-hmm. Albo właśnie mordują. Ale sam fakt, że mamy tam bardzo długie fragmenty, które to opisują. To jest, myślę, ważne. A w szkole też się pomija, bo jak się pewnie spotka kogokolwiek na ulicy i się spyta, o czym jest Zbrodnia i kara, to jest o tym, że Radion Raskolnikow zabił lichwiarkę. Tak? Nie mówi się zupełnie o tym, o tej strasznej postaci, jaką jest Svidrigailov, który gwałcił, później, który miał później koszmary, który też wszystkich szantażował, ostatecznie popełnia samobójstwo. Pomija się to. Ja też nie pamiętam w ogóle ze swojego bycia uczennicą, żeby o tym ktokolwiek ze mną rozmawiał. Na filologii polskiej też nie, no bo przyczyta się inne rzeczy Dostojewskiego, a nie Zbrodni i karę. A później idzie się jako nauczyciel i się powtarza to, co się przeczytało w Gregu, tak? Czyli też się nie wnika. A ryzyko jest takie, że niektórzy uczniowie naprawdę przeczytają te lektury. Więc by dopytać. No tak, i to są takie chyba główne. Tu jeszcze mówiłaś, o których...
Coś jeszcze? Chłopi.
Chłopi.
Tak, chłopi. Ale też ja o jeszcze jednym, bo to jest wprawdzie w późniejszym moim pytaniu, ale myślę, że teraz jest dobry moment, żeby o tym pogadać. Mianowicie mam na myśli krzyżaków i różnicę wieku.
No tak.
Bo Danusia, jak się ta powieść zaczyna, ma 12 lat i to też się w tych komentarzach przewijało, czyli nakładanie tej dzisiejszej perspektywy, tak, tego, co dziś uważamy za dobre i okej, okay, a czego, co jest dobre i nie okej okay, według dzisiejszych standardów, na standardy, które były tam 100 czy 200 lat temu. No i właśnie, jak o tym rozmawiać w kontekście przemocy seksualnej, bo to nie jest jedyny przykład, bo kolejny to jest tak naprawdę Romeo i Julia, kiedy mamy dziewczyny, które tu w jednym przypadku ma 12, Julia miała 14 lat, tak, czyli są młodymi dziewczynami, takimi dziewczynkami, nastolatkami, powiedzmy. No i nie wiem, jak to w tych krzyżakach było, bo Danusia chyba była porwana w ogóle, nie? Tak, to było...
Tak, tam jest dużo, ją oddają, zabierają. Generalnie jest dobrym towarem no, wymiany.
No właśnie. No to...
Ale zobacz, mamy też, to jest Zosia z Pana Tadeusza, ona też jest młodziutka. No wprawdzie tak. Tadeuszowi się myli, 35-letnia Talimena z 14-letnią Zosią, ale Tadeusz jest młody jeszcze, bo jest po 20. No ale mimo wszystko dzisiejsze standardy są takie, że to widać, że szukuje bardzo, bardzo uczniów. Oni za każdym razem pytają, jak to jest możliwe. Bo dzisiaj dla nich jest to, bywa jeszcze szokujące, kiedyś to omawia w szkole. Także 14-latka to jest ich młodsze rodzeństwo, młodsza siostra. To oni mniej więcej wiedzą, że omawiają w liceum. No, jest jeszcze większy szok, bo teraz według nowej podstawy programowej pan Tadeusz jest w zakresie szkoły podstawowej właśnie. Więc tym bardziej te dzieci czują, że to jest nie w porządku. Oczywiście nauczyciel musi przeprowadzić, bo trudno jest zrozumieć, co jest napisane w panu Tadeuszu, kiedy się ma te 12 lat. Tak więc to znowu jest tak, że coś mi się mogło wydawać, lecę dalej z tą książką, nie? Bo to mogło się wcale nie wydarzyć. Nie wiadomo, co, dlaczego oni mieli trawę we włosach, ta Telimena i Tadeusz przy tych mrówkach i dlaczego tacy speszeni wracali. I ona miała starty makijaż. Tak, dziecko nie zarejestruje, że być może była tutaj sugestia, że było tam zbliżenie. I że on się nagle odkochuje. Tak? Dziecko tego nie zarejestruje zupełnie. Tak, bo jeszcze o tym nie myśli, a to jest lektura dopasowana do dzieci w szkole podstawowej teraz. A o ile ciekawiej by się ją omawiało, kiedy byśmy mieli ją znowu w liceum, nie? Można by było dokładnie przeanalizować.
No całe wątki się gubi, nie? Bo to pewnie tak. Też jakoś tą akcję naprzód daje, tak. Nie? To jest jakoś ważne dla tego, co tam się w książce tej wydarza.
To i te różnice wieku, no to jest też podstawa i to akurat uczniowie zauważają, że coś jest nie w porządku. Dlaczego Podstolina, trzykrotna wdowa, miała romans z Wacławem, tak? Kiedy on tutaj jest jako młody chłopak pokazany. Oni chcą o tym rozmawiać. Nie mówi się o tym, czy to jest w porządku, czy nie w porządku w szkole, przynajmniej nie powinno, moim zdaniem, się mówić, tylko żeby w ogóle zauważyć, czy takie relacje z różnicą wieku są szokujące, czy są odpowiednie, czy nie. Czego to mogło wynikać? Dlaczego zarówno Wacław, jak i Tadeusz jednak mieli pierwszy raz ze starszą kobietą? Tak? No bo to nam sugerują te lektury, które zostały napisane w czasach romantyzmu. No warto też mówić o tym, że Mickiewicz sam, jako sam autor nie był tutaj zbyt czystym, wspaniałym okazem moralności, jakby chciał siebie przedstawiać, tylko na przykład miał taki upodobanie, że lubił mężatki, a nawet z jedną mieszkał, tu miał swoje dzieci, a naprzeciwko tamte dziecko, tak? Więc to też warto o tym mówić, że te różne relacje, też erotyczne, różne romanse, one się działy zawsze, że jeżeli znają ci młodzi ludzie historię ze swoich rodzin, to nie jest tak, że ich rodzina jest zepsuta, tak? Bo coś jest nie tak jak w książkach, że wszyscy żyli razem długo i szczęśliwie i koniec, tylko że to się działo zawsze. Więc też moim zdaniem ważne w tych lekcjach języka polskiego, czyli literatury, jest analizowanie tego, co to z nami robi i czy dzisiaj mamy z tym do czynienia. Tak, jeżeli jest Świdrygajłow, który jest pedofilem i możemy przeanalizować, co on czuł i z czego to może wynikać, do czego Dostojewski w ogóle to zawarł. Można jeszcze powiedzieć, że sam się wychowywał w dość trudnych warunkach i jego tata też był dość wątpliwą moralnie postacią, więc on też dźwigał ten ciężar takiego bycia potomkiem przemocowca. Tak więc można rozmawiać o traumach. Jeżeli chodzi o kwestię gwałtu, ważne jest moim zdaniem to przede wszystkim, żeby podkreślać, że to nie jest tak, że to się działo kiedyś tylko, że na przykład w małżeństwie gwałt była zgoda na to, bo jednak, no tak jak w literaturze wiktoriańskiej mamy przykłady, że kobietę można było sprzedać na targu, jak się znudziła. Tak? Można było żony sprzedać po prostu. Więc to nie jest twoja własność, tak? Żeby podkreślać, że jednak każdy ma mały od czegoś prawa człowieka. Tak? I to jest świetny punkt wyjścia, chociażby ta cudzoziemka, żeby rozmawiać o definicji gwałtu. Tak? I to jest takie moim zdaniem odejście. Nie tyle, że co to z wami, to też, co z wami zrobiła ta scena w cudzoziemce. Czy ona wam tłumaczy i wprowadza usprawiedliwienie wobec zachowań głównej bohaterki Róży i jej córki, bo ona później tę córkę po prostu tłamsiła przez całe życie, bo była dla niej owocem tego gwałtu właśnie. I była samotna, była sama bardzo pokaleczona psychicznie po tym wszystkim. Ciągle miała wrażenie, miała ochotę coś osiągnąć, a była tłamszona przez innych i stawała się towarem. Żeby to poomawiać, co to z wami robi, ale przede wszystkim, żeby wyjść zawsze do teraźniejszości, jak jest dzisiaj. Czy uważacie, że to już minęły te czasy, tak? Czy jednak, a czy tak jest, bo może mogą powiedzieć, że tak jest dzisiaj, ale nie w Polsce. To też jest istotne, tak? Będą pokazywać kwestie małżeństw młodych dziewczynek z dorosłymi facetami i co jeszcze małżeństw aranżowanych. Tak, można mówić o takiej przyczynie, jaką jest po prostu też bieda, że rodziny sprzedają swoje córki bardzo często. Można to poprzeć filmami, tak, ale żeby porozmawiać o tym, że wcale my nie jesteśmy oderwani, wcale nie jesteśmy tak cywilizowanym krajem, jak nam by się chciało wydawać, bo o konwencji stambulskiej wiemy, że były duże problemy, mimo że tyle lat ona już jest, to ja nie wiem, czy ja już, czy ja byłam uczennicą? Nie, już nie byłam. To jest gdzie? 2012?
2011-2012.
No właśnie, 10, to już nie byłam uczennicą. Ale tak się zastanawiam, że w ogóle, czy ten temat wybrzmiewa chociażby na lekcjach WOS-u. Teraz już nie może, bo już nie ma WOS-u, ale tak, no to musi wybrzmieć na języku polskim, że kobieta nie jest narzędziem, żebyśmy rozmawiali też o takiej przemocy ze względu na płeć. Oczywiście możemy poczytać artykuły przeciwników konwencji, bo też w 2020 bodajże były duże problemy i chciano, Ziobro tutaj nie bardzo był zadowolony z tej konwencji, ponieważ uważał, że źle przetłumaczono. Tak, tam ciągle jest pytanie o to, że ona jednak genderyzuje społeczeństwo, a to nie nasze społeczeństwo przecież, bo my mamy jedyne słuszne zawarte w konwencji, tak, i w konstytucji, że to jest u nas się to nie sprawdzi. Jest problem ciągle z definicją gwałtu, bo mamy jasno podane, zresztą tutaj Rada Europy prosiła o zmianę przepisów, żebyśmy jednak powiedzieli, że gwałt jest nie tylko wtedy, kiedy ktoś głośno krzyczy, że się nie zgadza, ale także wtedy, kiedy nie wyraża zgody na zbliżenie. I to jest szalenie ważne, bo i to można pokazać na cudzoziemce, ponieważ ona jedyne, co powiedziała, to łotrze. Tak, nie jest w stanie człowiek tłamszony, przyzwyczajony do gnębienia i tłamszenia i tego, że jest, ma być osobą poddaną i ma się dostosować, nie jest w stanie znaleźć sobie odwagi, żeby krzyczeć. A kulturowo jako żona uznała, że musi się dopasować, no bo patrzyła tylko w ten księżyc, który widziała przez okno w trakcie, żeby jak na, żeby trochę umrzeć i nie czuć. I to jest bardzo mocno tam pokazane. Chyba zgubiłam wątek, przepraszam.
Ja go mam. Dla mnie to jest niesamowite, w sensie jak nagle, jak patrzymy tak na lektury szkolne i na język polski, jak bardzo interdyscyplinarna staje tu się to dziedzina, nie? W takim sensie, że mamy lekturę i możemy w ramach tej lektury nawiązać do tego, jak na przestrzeni czasu zmieniało się prawo w obszarze gwałtu, bo przecież no właśnie gwałt w małżeństwie tak naprawdę to są lata chyba 60. w Polsce, a w Niemczech w ogóle 90., więc tak naprawdę nie tak dawno, więc to też jest w ogóle fajny moment, fajna okazja, którą można wykorzystać, żeby sobie zobaczyć, że niektóre zmiany, które my teraz bierzemy jako za oczywiste, to nie wydarzyły się wcale tak dawno temu. Dodatkowo myślę też o na przykład wypowiedziach polityków na temat tego właśnie, bo to często jest żartem, że to nie jest przemoc seksualna, więc tak można właśnie to osadzić w tym dzisiejszym kontekście i zobaczyć, jak dzisiejsze wypowiedzi no właśnie osób jakoś powszechnie znanych, polityków, mają swoje korzenie w przyszłości.
No przecież całe moje pokolenie wyrosło ze zdania, które było żartem, nie można zgwałcić prostytutki, tak? Czy da się zgwałcić prostytutkę? No to słowo jest taki slogan polityczny już przedrukowywany wszędzie w Polsce, nie?
No właśnie, nie? I tak jak mówisz, zgrabnie można przejść do konwencji stambulskiej i do postulatów i wtedy mamy z lekcji języka polskiego właśnie taką lekcję, która dotyka bardzo wielu dziedzin i myślę też, że jest bardzo cenna, bo uczy myśleć w sposób taki systemowy, uczy łączyć kropki, punkty, nie? Z czym jakby czytam to, z czym to się wiąże, co to ze mną robi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uczyć młodzież tego, żeby myśleć o świecie w taki sposób, nie? Czyli na zasadzie takiej sieci pajęczej, nie? Że to jakby to jest jeden wątek, on się łączy z tym wątkiem, tak jest teraz, tak było kiedyś, to wynika z tego. Mam wrażenie, że tego jest bardzo mało w polskiej szkole w ogóle, a to jest bardzo cenne, żeby z tego korzystać, żeby uczyć ludzi, żeby właśnie myśleli w taki sposób.
Tak, zawsze to nazywam jedną wielką grzybnią, wiesz, że to wszystko jest ze sobą połączone. Tak, i to już od mitologii widać. Przecież Zeus był jednym z największych gwałcicieli. tak? I cały czas gwałcił i kobiety, i zwierzęta, i stąd mamy większość postaci mitologicznych, które omawiamy później. Więc to już na tym etapie, już od pierwszej klasy można zwrócić na to uwagę, chociażby.
Jasne, tak.
Jest to przedmiot, który daje taką możliwość bycia przedmiotem interdyscyplinarnym, tylko trzeba uwolnić się z takiego ciśnienia, że naprawdę oni muszą znać wszystkie, cały plan wydarzeń i wszystkich bohaterów, bo to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, żeby właśnie uczniowie to przetworzyli i potrafili umiejscowić właśnie w kontekstach i w epoce też często, żeby właśnie wiedzieć, co z czego wynika, skąd się tak wzięło, dlaczego twórca tak właśnie to przedstawił, tak? Bo i pytanie, czy dla niego to było normą, skoro tak to przedstawił, czy właśnie w ten sposób chce zwrócić uwagę na pewien problem społeczny, który dostrzega. To przydaje się też taka wiedza, no, jeżeli pozytywizm, to prawdopodobnie zwraca uwagę na problem, na którym trzeba tutaj się napracować, jako wszyscy, jako społeczeństwo, bo literatura służy do tego, żeby pokazywać te miejsca problematyczne. Tak? I to też jest ważne, żeby łapać taki kontekst, kiedy to zostało napisane, jaki świat ktoś chce nam pokazać, z czego to może wynikać, że wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydaje, chociażby czytając streszczenia, książki nie mówią, ten jest dobry, ten jest zły. Tak? Z reguły mamy bardzo... Ci bohaterowie są rozmyci, my musimy się naprawdę zastanowić, czy my ich lubimy, tak? Co z nami robi ich zachowanie, czy my byśmy chcieli takie postaci znać, czy my byśmy się tak samo zachowali, czy ty, będąc mężem, młody człowieku, zachowałbyś się tak samo jak Rura, żeby pokazać jej, że jednak jesteś mężem i chcesz utrzymać pozycję, czy ty jako żona dzisiaj byś też milczała i się poddała, bo uznałabyś ze złością w środku, oczywiście kierowaną tylko wobec siebie i swoich dzieci, byś siedziała i milczała i godziła się na przemoc. Tak, czy znalazłabyś dzisiaj siłę na to, żeby się sprzeciwić? Bo to jest niesamowicie trudne. Skąd wziąć taką siłę, jeżeli nie masz komu się poskarżyć? I na przykład twoje otoczenie, a z reguły bardzo, bardzo często tak bywa, że otoczenie uważa, że taka jest twoja rola. Bo żyjemy w bańkach, raczej otaczamy się ludźmi i czytamy takie artykuły, pomagają nam w tym dzisiaj algorytmy, które się gdzieś pokazują, że tak wygląda życie, tak, ten nasz świat. Jeżeli jest gdzieś tam problem alkoholowy, to często to nikt nie mówi, że to jest problem alkoholowy, tylko że to jest taki normalny, no tak się świętuje w Polsce. Tak? Trudno jest nam się przyznać do tego. Więc żyjemy w tych bańkach i już czy młodzi, czy starsi ludzie, jak mają coś świętować, to nie da się świętować bez alkoholu, bo żyjemy w bańce. Teraz ktoś, kto się wyłamuje z tej bańki, też wyłamuje się z grona znajomych bardzo często. Ktoś, kto bałby się powiedzieć, że doświadcza przemocy seksualnej, bo to by było, że on jest prymitywny, jak on możliwe, że jak się na to godzi. Tak? A może żyjesz w takim środowisku, że jednak ten mąż, bo ja mówię mąż, bo mówimy tutaj w ramach tej konwencji, tak staram się operować wobec płci, ale to nie zawsze tak jest, jest też w drugą stronę przemoc. I że po prostu wstyd jest nam się przyznać do tego, że jesteśmy ofiarami przemocy, to znaczy, że coś zawaliliśmy w swoim życiu. Tak, że jesteśmy, to jest jakiś obciach, to jest jakiś wstyd. No i tutaj bohaterowie też milczą. Tak, tu się nikt nie przyznaje. I to jest też punkt wyjścia, żeby o tym porozmawiać. Tutaj nikt nie idzie i nie krzyczy, że to mi się coś złego mnie spotkało, ktoś mnie skrzywdził. Wszyscy raczej są milczący i co najwyżej my, czytając ich strumienie świadomości, możemy się czegoś dowiedzieć. Tak, to my jesteśmy powiernikami ich myśli. No i też pytanie, co ty jako czytelnik mógłbyś zrobić w takiej sytuacji? Tak, czy da się to zauważyć? Ci bohaterowie mają wspaniałe maski na zewnątrz. Też to mamy pokazane, że oni sobie radzą w życiu. Co więcej, inni ich podziwiają za siłę. Tylko, że to nie jest siła, bo oni są w środku pełni sprzeczności, takiego nie stłamszonego płaczu i zła, jak chociażby Róża w Cudzoziemce. Tak? Kiedy sytuacja pokazana dotycząca zbiorowego gwałtu w Potopie Sienkiewicza, w ogóle u Sienkiewicza jest mnóstwo jakichś takich rzeczy, że ja nie mogę, nie mam teraz siły na czytanie Sienkiewicza. To mnie zawsze mnie on boli. ale to jest kwestia też tego, czego my potrzebujemy w literaturze. On jest dla mnie bardzo brutalny. Z mojego dzisiejszego punktu widzenia jest to wszystko bardzo brutalne. Zarówno ten kolonializm, który jest pokazany, zarówno to, że ta Nel też jest dziewczynką, a Staś jest od niej starszy i ona już właściwie jest mu przypisana. Mhm. Nie? Jak sobie oglądamy, ale też jako dziecko non-stop oglądałam przecież film o pustyni w puszczy i pamiętam tę piękną, niczym laleczka, Nel i sobie myślę, Boże, bo oni byli razem. Przecież to są dzieci. Skąd to? To jakoś tak naturalnie mi wchodziło. Tak jak chciałam, żeby Simba był z Nalą, tak? W Królowie tak samo i to. Dopiero z czasem sobie o tym myślę, że to jest coś, co jest nie tak. Mm-hmm. Czy chociażby to, że te dzieci miały swojego niewolnika. Mm-hmm. Tak? I traktowały go jak swoje zwierzątko. Mm-hmm. To jest straszne z dzisiejszego mm-hmm. punktu widzenia. To, że Zosia właściwie też nie ma nic do gadania, bo Jacek Soplica wysyłał pieniądze sędziemu i Telimenie na utrzymanie zarówno Tadeusza, jak i Zosi. Ona miała być wyhodowana na żonę Tadeusza. Mhm. I nie ma sprzeciwu. No, sprzeciwu. Tadeusz ma za sobą pierwszy raz, bo on jak był w szkole wojskowej, to nie widział żadnej kobiety, dlatego doznał szoku, kiedy dostrzegł ją w swojej sypialni, przez okno w swojej sypialni. Na dodatek mamy jasno powiedziane, że był w szkole wojskowej przez 10 lat pilnowany przez księdza. Więc spojrzał pod światło i zamknął oczy, bo on się tak kurde speszył, właśnie widział pierwszy raz kobietę. I to jeszcze pod światło w bieliźnie, to znaczy bardzo erotycznie wszystko prześwitywało pod światło. Bielizna, czyli w białej podomce jakiejś. Więc dostrzegł kształty kobiece, no oszalał. I później jak przychodzi na biesiadę jedna, inna, to on mówi, myślałem, że była młodsza, no ale nie ma innej, no to pewnie to ta. No i zaczyna kręcić z Telimeną, no bo ma wrażenie, że widział właśnie kształty jej ciała. Mhm. A Telimena ma 35 lat, tamto miała 14. No i później mamy rozwijający się romans z Telimeną do momentu, kiedy spotykają się w świątyni Dumania, czyli na Polance i on musi pomóc wyjąć mrówki, które się wspinają po pończochach. Tak, to jest bardzo erotyczna scena. Przypomnę, no to Gombrowicz się z tego ciągle nabijasz. Ta łydka, łydka, łydka jest taka erotyczna. Tak? Wystarczy kostkę pokazać, to jest jeszcze erotyzm. A on tutaj jej coraz wyżej musi zdejmować te mrówki. No i później są tacy potargani, dzwonek na kolację jej wzywa, muszą się szybko poprawić i kiedy ona idzie na te kolacje, to on dostrzega, że jej się starł makijaż, czyli jest oszustką. Oszustką jest wprost. Na dodatek nie ma zęba. Dopiero to zobaczył, bo już ma za sobą pierwszy raz, więc się odkochał. No i później mu dają propozycję, słuchaj, jest jeszcze taka jedna młoda, ładna, tylko ona nie chodzi, bo jest za młoda na biesiady jeszcze. No i on się nie zastanawia. Telimena do niego przychodzi, mówi, powiedz, że kochasz, niech słowo kocham, jeszcze raz usłyszę. A on jej mówi, kochajmy się, ale z osobna. Mhm. Nie? I już po pierwszym spotkaniu, po jakimś zbliżeniu też, to też jest ważne, żeby to omówić, kiedy ona ma nadzieję, że z tego wyjdzie relacja, ona chce go wspomagać, chce z nim jechać na wojnę, on się wycofuje, emocjonalnie też się kompletnie wycofuje i dają mu młodą dziewczynkę i właściwie tam nie ma żadnego momentu, żeby oni sobie porozmawiali, żeby Zosia mogła go poznać. Ona po prostu idzie do niego jako poddana i daje mu obrazek świętej Genowefy, bo żeby się tobą opiekowała. I tyle, jest dziewczynką. I nic więcej nie ma. Później mamy pokazane, że taka wspaniała dziewczynka, bo jeszcze patriotka, bo się w strój patriotyczny ubrała, a nie tak jak ta Telimena w jakieś broszki i wstążki w dniu swoich zaręczyn. Tak, ona wchodzi w rolę, jaką ma. Zosia nie ma nic do gadania, jest pustą bohaterką. Mhm. Taką przezroczystą. Mhm. Nie? I to też jest temat, żebyśmy o tym rozmawiali na lekcjach. Właśnie jak mamy ukazane kobiety i ten stosunek do nich. Jak to też jest, jeżeli chodzi o pokazane zbliżenie no, z Telimeną, czy jakie wy byście mieli oczekiwania, czy to jest wykorzystanie kogoś, czy nie, że się nagle odcinasz i nie ma rozmowy, bo on zaczyna unikać Telimeny. Nie ma rozmowy, że koniec, że nie, że coś nie czuje, on po prostu jej unika. Więc tutaj też możemy rozmawiać o takim znęcaniu się psychicznym po prostu. Jak wy sobie radzicie? Oni już są w takim wieku, w którym zaczynają też się z kimś spotykać. Kiedyś to omawia, nie? Więc to jest genialny punkt wyjścia do tego, żeby się zastanowili, kurczę, jednak może się odezwę tej osoby i nie wiem, włączę dźwięki, bo to jest nie w porządku. A może powiem wprost, bo raczej to nie jest tak, że ludzie się sami domyślą, że zostali. Nie, żeby nie... Jesteś?
Tak zwany ghosting. Jestem, no, jestem, sorry, tak, się tak. A bateria wyładowuje. Tak zwany ghosting, tutaj byśmy powiedzieli.
Tak, nie? I żeby o tym też rozmawiać.
No właśnie.
To jest już przypalone do uszu, można to zrobić.
Tak.
I to im, moim zdaniem, się im bardziej przyda, niż wałkowanie, co oni jedli na kolację, tak, na tym wieczerze.
Ty wałkuje się to? W sensie takie jakieś szczegóły?
Znaczy, raczej teraz trzeba wiedzieć, jakie są tam zachowania takie typowe dla szlachty, na takiej zasadzie, jakie są obyczaje szlacheckie, obyczaje. O to się pyta nawet na ustnej teraz tej nowej.
Bo jak ty mówisz o tych związkach właśnie z tymi dziewczynkami małymi, to w sensie młodymi, to jest tak, że to są książki, które były napisane mniej więcej tak 100, 150 lat temu, dobrze?
200, nie? Romantyzm 200, tak.
To było kiedyś normalne, że tak? Tak mam to rozumieć, czy tak się po prostu wydawało za mąż, tak młodo?
I tak i nie. Bo były i starsze panny młode. To już 200 lat temu w czasach romantyzmu generalnie jest dość duża swoboda. Znaczy, dobrze jest mieć żonę z dobrej partii, ale żona nie oznacza jedynej kobiety w twoim życiu. Tak? Więc to jest ważne, jest nazwisko. Tutaj chociażby. No, 40-letni Słowacki, no tutaj też jest ważna postać. Też tutaj można porozmawiać o fragmentach dotyczących orientacji seksualnej, czy przeczytać Marty Nowickiej książkę Słowacki Wychodzenie z szafy, tak? I dać fragmenty. Bo mamy zarówno i pozastanawiać się, to nie jest tak, że mamy stwierdzenie, jaka była orientacja seksualna danego poety, bo przecież on tego nie powiedział wtedy. Tak, więc nie mamy na 100%. Ale żeby się zastanowić nad tym, ponieważ dzięki temu, myślę, ludzie w klasie będą mogli znaleźć swoją jakąś taką reprezentację swoich uczuć też w tych postaciach. Nie? Że to jest takie ważne, żeby się utożsamić, że to jest gdzieś tam jakaś... Wszystko jest normalne. Tak? Mamy do czynienia z ludźmi, nic to ludzkie nie jest mi obce. Tak to wszystko się już nam powtarzało. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, przepraszam, jakoś gubię wątek o tych lekturach. Różnice, pytałaś o te, czy 200 lat, czy coś. Właściwie mało jest takich, gdzieś się pomija te wątki dotyczące w ogóle seksualności, przemocy seksualnej w tych lekturach sprzed 200 lat. One występują, ale to jest raczej pomijane w podstawie programowej. Tak? No raczej memy nam tutaj paradoksalnie ukazują, że Zeus był gwałcicielem. Tak, że mitologia bez gwałtów Zeusa jest taka cienka. Są takie memy, a myślę, że mało kiedy ten temat wybrzmiewa w trakcie zajęć. Czy takiego kwestia, że to kobieta jest poddaną męża, to już można rozmawiać chociażby już przy legendzie o świętym Aleksym, ale ludzie sobie myślą, a to średniowiecze, to tam w ogóle wszystko było dziwne, to idziemy dalej. Tak, i już tego nie czytają. No, tutaj akurat przy średniowieczu to świetnie jest się odwołać do tych reprezentacji w filmach i w serialach, żeby oni jak to poczuli, czyli zarówno Wiedźmin, jak i Gra o Tron tutaj robi robotę, żeby mogli zobaczyć, o co chodziło z tym aranżowaniem i czy była za każdym razem radość, czy jednak nie w takich aranżowanych małżeństwach. Czy co z późniejszymi? No jednak na tyle jest to, że małżeństwa są aranżowane, jeżeli popatrzymy na lektury szkolne, na tyle jest to neutralne, że mało kiedy jest to pokazane w tych wcześniejszych takich epokach, czyli opowiedzmy od tego XV do XVII wieku jako coś dziwnego, tak? Bo to jest jakiś taki neutral, który niekoniecznie wymaga podkreślania, jeżeli chodzi o lektury. Ale jeżeli chodzi o te relacje chociażby z dziećmi, jeszcze są jakieś lektury, zaraz sobie przypomnę, bo tego jest mnóstwo. Wszędzie jest coś takiego, że ktoś ma nad kimś władzę i decyduje, jeżeli nie jest to ojciec, to będzie to mąż, bo kobieta się przekazuje z rąk do rąk. Świetnym tekstem na ten temat są Treny. W XIX Trenie Kochanowski objawia się tutaj jako wielki feminista. On na dodatek ustami matki, nie jest mędrca, starca, tylko ustami matki mówi pocieszenie. Mówi fragmenty z Cycerona, że czas jest lekarzem dla wszystkich, tak? Ale też mówi, że ona dlatego dobrze, że umarła ta córka, Orszulka, ponieważ dzięki temu uniknęła tych wszystkich nieszczęść, jakie spotkały jej matkę, takich jak, i to jest ciekawa sugestia, przymuszenie do małżeństwa, kiedy kogoś nie kochasz, mhm, i ryzyko utraty swoich własnych dzieci, bo była duża śmiertelność. Mhm. Tak więc on też nam zwraca na to uwagę. O to, że się, na to, że jak już jest córka, to trzeba jej szykować posag, tak, żeby ktoś chciał ją później wziąć. I tutaj zamiast do łoża małżeńskiego, jak ojciec przygotowuje córkę, przygotował ją do łoża trumiennego. Tak, tutaj jest ten kryzys ojcowski, więc pokazane też takie przekazywanie. Mhm. Ale on tutaj mówi, to nawet ma w tym pocieszenie, że kobiecy los jest trudny, jest bardzo bolesny. I dzięki temu, że umarła jako mała dziewczynka i może teraz być prawdopodobnie w niebie, bo ją babcia trzyma na rękach, tak jest, opiekuje się nią, to uniknęła tych wszystkich nieszczęść, które spotkały jej matkę. Jasne. Jest to dla niego pocieszenie. Więc tutaj Kochanowski świetnie akurat pasuje. Taki pozytyw gdzieś jednak w tym jest. I też zwraca uwagę na to, że to życie właśnie kobiety jest tak pełne nieszczęść. Dużo się tego mówi przy literaturze już tego XIX wieku, ale też lalka. Tutaj ktoś wspomniał lalkę. No przecież lalka, dobra. Łęcka nie była taka młoda, bo na tamte czasy 20 parę lat, to jest tam ciągle wspominane, że ona jest starą panną. Mm-hmm. I skończył się jej termin ważności wręcz. Mm-hmm. Tak brzydko jest to tam tak mówione. To znaczy ona może liczyć tylko na starych baronów, którzy mają pieniądze, mm-hmm, bo na dodatek ona jest jeszcze no, niezbyt bogata. Tak? I dlatego bo jej ojciec przychulał pieniądze, po prostu jest hazardzistą. A jako arystokratka nie bardzo może wyjść z tej roli, która zostaje jej narzucona przez grupę społeczną, tak, że musi się zachowywać jak arystokratka. Co więcej, jest też tak wychowana, obawia się plebsu, nie rozumie ludzi biednych. Jak dzieci widzi bawiące się w kałuży, to im oddaje złotą bransoletkę, jakby to miało ratować życie, jakby zero zrozumienia. Na kwestę, gdzie się zbiera pieniądze dla biednych, idzie, bo jest to... No tak jak dzisiejsze organizacje pewnie też bardzo często, tak? Idzie się w bardzo drogiej sukni na to, żeby móc pokazać się, że jest się dobrym człowiekiem, bo to jest medialne. Więc i ona też medialnie niemalże bardzo dużo pieniędzy wydaje na to, żeby zbierać pieniądze dla biednych. Jakby zamiast ich przekazać, tak? Te pieniądze. Mhm. Ale ona jest też nieszczęśliwa, bo ona ma narzuconą rolę. Ona myśli sobie, że ten jej ukochany to miał być taki typ surfera trochę. Nie? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że miał być Apollo, ona miała posążek. Nie? A tu przychodzi do niej dziad. Bo tak trzeba by było powiedzieć, dla niej 45-letni z czerwonymi dłońmi. No ponad, no, dwa razy starszy od niej. Na dodatek jeszcze osaczający ją z każdej strony. Zaprzyjaźniający się z całymi, wszystkimi znajomymi. Z jej ciotunią. Ukochany przez ojca, ratujący biznes rodzinny, ona jest już sprzedana właściwie. Gdzie się nie obejrzy, stoi Wokulski. I oczywiście Wokulski, i to mamy, już tutaj jest brak zrozumienia w memach, że to ona jest brzydko nazywana, porównywana do ścierki i tak dalej. To jest zupełna nieprawda. W całej lalce nie ma ani jednego fragmentu, żeby ona była osobą... Nawet jeżeli by była, to co z tego, to po pierwsze, a po drugie nie ma żadnego fragmentu takiego, że ona gdzieś jest rozwiązła seksualnie, albo że ona jest ze Starskim. Oni ze sobą flirtują. Ona się nieodpowiednio w tej całej swojej złości zachowała, komentując Wokulskiego, ale on widział ją tylko odbijającą się, jak ona się odbijała i Starski się odbijał w szybie pociągu. Więc to jest złudzenie, w ogóle rozdział się nazywa też widziadła. Taki, tam często są takie pojęcia jak widziadło, jakieś zmyślenie, wyobrażenia. Za to Wokulski mówi wprost, co go Łęcka wkurzyła czymś, bo sobie coś już tam uroił i nagle się odkochuje, że nazywa ją krową, to notorycznie. Jest nawet rozdział o tym, jak coś tam wąż zjada gołębicy, czy coś takiego, no w każdym razie ona jest cały czas ta zła i ona jest też tą pustą krową, tak się o niej wypowiada i co do niego to przyjdzie, to on leci do Paryża i korzysta z uciech w domach publicznych. Mm-hmm. I on może. Mm-hmm. Tak? On jest tutaj przedstawiony w porządku, że to jest okej, bo on poszedł sobie odreagować. Jasne. A ona nie ma nic takiego. Ona siedzi cały czas w swoim pokoju i czeka, że ktoś wieczorem zaprosi na spacer czy do teatru, żeby mogła się wystroić. Mm-hmm. Tak? Ona jest niewolnicą wszystkich, bo ważne jest to, co wypada jej. A co jej nie wypada? Właściwie jedyną wolną to tam jest Kazimiera Wąsowska, która już nie jednego męża miała, która mówi wprost o swoich potrzebach i bardzo jasno mówi Wokulskiemu, że ty się czujesz od nas lepszy, a przecież ty sam masz pieniądze tylko dlatego, że się nie z miłości ożeniłeś z kobietą, która szybko umarła. Nie, on się wybiera tutaj. To kobiety nie mogą się tak zachowywać, żeby wybierać związki ze względów finansowych, ale on przecież zrobił dokładnie to samo. I też gardził tą Małgorzatą, z którą był, która była jego żoną. Jest taka scena, w której ona chciała mu usiąść na kolana, żeby się zbliżyć, to nie odrzucił. Także jest taka wręcz pogarda wobec tego. Bo on w ogóle tam nie ma szacunku do kobiet, on gardzi kobietami. Przez cały czas Wokulski gardzi kobietami, ma w sobie bardzo dużo złości. Nie? I to jest temat, o którym też trzeba porozmawiać, bo jeżeli ktoś zna tylko lalkę z memów, no to wiadomo, że niby Izabela ciągle go zdradzała, no i tyle, on biedny, nieszczęśliwy. Ale to jest zupełnie nie, czego nie ma w książce.
Jasne.
I to jest genialny temat. Akurat zajęcia o lalce są na tyle dobre, że ja zawsze staram się doprowadzić do momentu, aż ktoś trzaśnie drzwiami i wyjdzie z klasy, bo oni się kłócą o to, kto jest tutaj w porządku. No więc ta lalka, która jest taką głębią tych przekazów, tyle jest tych tematów. No i ta biedna dziewczyna jeszcze tam jest. Tam jest dziewczyna, która jest zgwałcona prawdopodobnie przez Starskiego. Tego się dowiadujemy na końcu. Ona została pracownicą seksualną, zresztą tutaj super działają wycieczki też po Warszawie, bo można jasno pokazać, gdzie to się działo, gdzie była tak zwana nasza ulica Czerwonych Latarni i dlaczego, bo obok była siedziba władz carskich i byli tam żołnierze. I ona, która, Boże, jakie to wspaniałe, że ktoś się nią zaopiekował, bo tutaj Wokulski organizuje jej małżeństwo, nie? I znajduje jej kompana, świetny swat z niego. No i ten chłopak na początku się nią opiekuje i wie przecież, jak ona zarabiała na życie. Ale w momencie, kiedy ona wpada, dostaje ataku paniki, bo z daleka zobaczyła Starskiego, a on prawdopodobnie jest taka sugestia, i ją zgwałcił, kiedy była dziewczynką i dlatego zeszła na taką drogę, to mąż nagle już jej nie kocha, już nie jest w stanie tego wytrzymać, bo ona jest, rozumiesz, brudna, tak?
Tak.
Kobieta zgwałcona jest brudna. Znaczy już tutaj cię nie chce. Nie? I to jest też ważny wątek, który warto poruszyć a propos też lalki. Jasne. Świetnie przedstawione jest to bardzo dobrze, ten wątek pokazany jest, bo uwspółcześniono lalkę w teatrze w Krakowie. Więc jak ktokolwiek tutaj ma okazję, to bardzo polecam, bo tam pokazali lalkę tylko w strojach dzisiejszych są ludzie. I to tym bardziej można poczuć.
Ja tutaj widzę na czacie, że wiele osób też rezonuje z tą lalką, bo jest dużo komentarzy. Ja bym proponowała, żebyśmy może poczekały, w sensie, czy są jakieś pytania na czacie.
Dobrze.
I ja pobiegnę po ładowarkę, bo widzę, że mam niebezpiecznie mało tego.
Dobrze. Właśnie czytam, że Wokulski to Walter White. No to prawda. No Wokulski też dobry chłopak był i mało pił. Tak, zdecydowanie. Sam o sobie ma bardzo dobre mniemanie. Co więcej, jego znajomi też uważają, że to taki poczciwy człowiek.
Jesteśmy uratowane.
Cudownie.
Połączyłam. Super. Czy tutaj są jakieś pytania? Ktoś coś pisze? Jakieś komentarze?
Właśnie szukam. Są komentarze takie a propos lalki.
Tak.
Tego, co jest memiczne chociażby w Panu Tadeuszu, że to już młodzi ludzie po prostu porządnie się śmieją z tego, że jest opis bigosu na lekcjach. Nie? Jakby to było ważne.
W sensie przypisu, jak się go przyrządza, czy co?
Tak. Tutaj jest takie wyżej pytanie. Jaki obraz mamy, by lektury nie normalizowały przemocy? Nie chcę przesadnego moralizowania, ale jednak by przemoc była widoczna jako przemoc. No właśnie, i tutaj nie chodzi o to, kiedy pokazujemy gwałt, że to jest dobre, to jest złe, tylko żeby to był punkt wyjścia do rozmowy. Bo chyba nie ma nic gorszego, niż jak ktoś mi mówi, że dany bohater jest dobry, a drugi zły. Bo jak ktoś mi mówi, że Jacek Soplica był świetnym człowiekiem, tak, bo został jeszcze zrehabilitowany. No nie, to był straszny dupek. Tak? Zakochany w sobie na dodatek. Nie? I żeby właśnie o tym porozmawiać. Bo tak samo jak o tej lalce, jeżeli będziemy myśleć stereotypowo, to jest niesamowite, że istnieje coś takiego jak kanon lektur, które ludzie myślą, że istnieją, a nie istnieją. To znaczy ludziom się wydaje, że lektury szkolne były o tym, one właśnie o tym nie były. I to nie bronię listy lektur, jaką mamy narzuconą, bo to jest też żałosne, że ciągle czytam to samo. Tyle pokoleń. I tyle pokoleń po prostu na dźwięk o chłopach już ma dostać palpitacji, że to trzeba było przeżyć, przeczytać. Tak? Ale chłopi też są genialni, żeby pokazać, jak to się chętnie korzysta z dobra Jagny jako pięknej, ale kiedy się już nie opłaca, to tym pierwszy, który z nią uprawiał seks, będzie mówił, że to ona jest niemoralna i ją wywiozą na wozie tak, z pełnym zgnojówą. Tak, to ona będzie, mimo że jest ofiarą w gruncie rzeczy, to ona będzie tą złą i kiedy się jej pozbędziemy, to nagle nasza społeczność będzie no, znowu szczęśliwa. No i to też jest straszne, co się przerobiło to Jagnę. Wiem, bo i to znowu jest postać memiczna, bo jest na najgorsze, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o stereotypowe żarciki a propos seksu, to kobiety zawsze będą tutaj źle oceniane, a mężczyzna nie. I to nadal istnieje też w memach młodych ludzi, tworzonych przez młodych ludzi. Tak się obrywa właśnie zawsze Izabeli Łęckiej, tak też się obrywa nieustannie Jagnie. Chociaż w gruncie rzeczy to ona tam zostaje sprzedana przez swoją matkę. I długo się zastanawia, że ona to w sumie by nie chciała, ale skoro mama każe, to mama się zna.
Ja jak to słyszę, to sobie myślę, jak bardzo feministycznym przedmiotem mogą być lekcje języka polskiego, bo tam jest tyle materiału, z którym można pracować, nie? I tyle schematów, wzorców, które można pokazać, które są w taki sposób jednoznaczny szkodliwe, to z jednej strony, a z drugiej strony też jak wiele rzeczy dzieje się również dzisiaj, nie? W takim sensie, że jak ja sobie myślę o szkole, no to oczywiście, że dziewczynka będzie gdy dziewczynka jest wyżywana od, nie wiem, szmat czy cokolwiek, to ona będzie ponosić tego konsekwencje, tak. A chłopcy, no nie, on jest playerem, on jest super, przebojowy i tak dalej, nie? W takim sensie, że to są takie dynamiki, które się odgrywają dzisiaj również w szkołach, nie? I też bardzo często pojawiają się w serialach dla nastolatków i nastolatek.
Ojejku,
nie?
Tak, straszne. Ostatnio obejrzałam coś, co umarłam z 10 razy w trakcie. To się nazywało jakby współczesne niebezpieczne związki chyba. To było tak złe. Tak złe po prostu, ale tak w takim sensie współczesnej naszej wiedzy o tym, że są ludzie, którzy rozgrywają, że ty masz uprawiać seks z tymi i z tymi, a później ich porzucać i wyśmiewać i masz do tego jak największe prawo, a później ten chłopak się oficjalnie przez megafon czy na, nie wiem, nagra TikToka, że przeprasza, że był dupkiem i ta dziewczyna w takim razie mu wszystko daruje, każdą możliwą przemoc, jaką wobec niej zastosował, no bo on jest pięknym Kenem, tak? I on był właśnie tym szkolnym playerem, więc jeżeli on się przyznał jeszcze, na dodatek się przyznał do tego, że było to nie w porządku i prosi, żeby ona mu wybaczyła, no to już będą razem żyli długo i szczęśliwie, później całują się na tle zachodzącego słońca nad morzem przez dobre 10 minut filmu i ona jest już taką szczęśliwą, bo została wybrana. Ten motyw bycia wybraną, swoją drogą tak samo, zobacz, motyw bycia wybraną jest w Zmierzchu. Tak, nie? Jest, to jest no. Tak, że ty jesteś pierdołą życiową, która sobie nie radzi. Każdy się tak czuje chyba w wieku nastoletnim. Myślę, że ma takie poczucie, że coś jest to jest normalny etap psychologii rozwojowej. Tak. I wtedy wchodzą te lektury, które pokazują, że ta zwykła dziewczyna może liczyć na księcia. I przychodzi książę, wprawdzie takie, co świeci dziwnie świetle, kiedy jest tak, słońce, ale jest przy okazji wampirem, jest tajemniczy, magiczny, niesamowity i to ją spotyka.
Tak.
Znowu, też to, kto kogo wybiera, jest pokazane w lekturach. To tak. Nie jest tak, że te dziewczyny, to ta Telimena, z tej Telimeny się śmieją, że ona wyraża swoje uczucia wobec Tadeusza. Tak, mi słowo kocham jeszcze raz usłyszę, to ona mówi. Że one muszą być wszystkie poddane i czekać. Nie ma szans, żeby było inaczej. Gombrowicz świetnie to pokazuje, pokazując Zutę w Ferdydurkę, że wręcz odwraca ten schemat, pokazując, jak wygląda wyzwolona kobieta i matka, że to jest śmieszne wręcz. Tak, że po prostu czytelnicy nie są na to gotowi. Jeżeli ona mówi, że matka jej mówi, słuchaj, mogłabyś zajść w ciążę, bo to teraz takie modne, kiedy nastolatki są w ciąży. Tak? Chociażby. Możesz się spotykać i romansować z kim chcesz. I to, jak się czyta, to jest też szok w klasie i śmiech. Tak jakby to było coś dziwnego, że można się z kimś spotykać, z kim się chce, będąc nastolatkiem. Nie? Nadal. Jest to poczucie tego takiego śmiechu, jak to tak ona może. Ale już miętus po kątach uprawiający seks z pokojówką jest spoko. Nie? To już nikogo tam nie rusza. Śmieją się ludzie, czytając moralność pani Dulskiej, że te siostry takie ułożone, takie grzeczne, takie aniołki, ta jedna chciałaby chodzić na imprezy i zobaczyć, co tam się dzieje, co robi jej starszy brat Zbyszko. A Zbyszko ma pełne przyzwolenie. Nie dość, że wykorzystując swoją władzę też uprawia seks z pokojówką, a nawet później mamusia musi rozwiązać tę sprawę, to znaczy przekazać pieniądze, żeby ona odeszła i nie miała żadnych roszczeń. Co więcej, mamusia mu proponuje, żeby on sprowadzał kokoty, czyli prostytutki do domu, bo co ludzie powiedzą, lepiej tutaj. Więc on może, ale córki nie. One nawet muszą na stół chodzić w piżamach, bo nie mogą się pobrudzić, po prostu muszą być bardzo grzecznymi dziewczynkami. Kobiety też jest bardzo dobrze pokazane, jak jedna kobieta drugiej zarzuca. Mamy to też tej moralności pani Dulskiej, kiedy ona chce pozbyć się lokatorki, która miała próbę samobójczą, bo ją mąż zdradzał. To jest wstyd. Tak, jesteś za słaba, wstyd, takie rzeczy się dzieją. Nie? To jest twoja wina w takim razie. Stracisz jeszcze mieszkanie. Mamy to w granicy naukowskiej. Nie jest stanie pokazane. Ta Justyna jest tutaj zła, która została sama z tym wszystkim, która faktem stosuje ostatecznie przemoc, ale nikt się nią przez całą książkę nie zajął i jej psychiką. Tak. Bo ona później poleje twarz Zenona kwasem. Tak, ale on przez całą książkę wszystkich też krzywdzi. Ja też często na lekcjach, kiedy wprowadzamy w ogóle rozmawianie o modernizmie i później o dwudziestoleciu międzywojennym, tutaj wychodzę z taką książką Kamila Jańskiego, Epoka hipokryzji. I to jest o tym, jak wszystko w książeczkach mamy pięknie i te przykładne małżeństwa i wszyscy się wiążą oczywiście w pary małżeńskie, ale zasada jest taka, że z pensji męża jest przydzielona odpowiednia kwota na korzystanie z usług prostytutek co miesiąc. Żeby dał żonie spokój. I to jest przejaw tutaj rozwoju cywilizacyjnego. Że już można dać żonie spokój. Nie, bo można pójść gdzieś indziej skorzystać. On się musi wyżyć, a ona ma chwilę spokoju. Ma też chwilę spokoju, bo nikt jej nie gwałci. Na takiej zasadzie. I też w ogóle myślenie o seksualności kobiet, która do dzisiaj myślę, że wywołuje szok, dopóki się nie zacznie o tym rozmawiać w szkole. O tym, że w ogóle istnieje jakaś seksualność kobiet. Myślę, że mimo, że młodzi ludzie to wiedzą, bo oglądają seriale, tak, chociażby, i znają to z autopsji, to kiedy się o tym mówi w szkole, to będzie to wywoływało nadal duży szok i taką niezręczność. Że jednak od najmłodszych lat jesteśmy przygotowani do tego, żeby była super aniołek. Musi być aniołek nietykalny, niewinna, i to jest obraz dziewczyny. Jak któreś takie nie są, to są zepsute. Tak, to są zepsute dzieblice, niszczą po prostu wszystkich. To na pewno femme fatale, tak? Psująca życie innym. Ale mężczyzna musi być przystojniakiem, no. Tak, no popatrzmy na Bohuna. Jakby się tu spytali, kto się kochał w Bohunie, no to wszyscy podniosą rękę, tak? To był normalny gdzieś tam etap, że Łobuz kochał najbardziej, tak?
To jest ta książka Bohun?
Z Bohunem tutaj mówię o Ogniem i Mieczem, nie? Żeby był taki przemocowy, ale seksowny koleś. No oczywiście Sienkiewicz tutaj idzie w jeszcze inny schemat, to też a propos mężczyzn. Jeżeli mamy trójkąty, a zawsze mamy trójkąty gotyckie u Sienkiewicza, przedstawione, czyli jest piękna, niewinna kobieta i dwóch kogutów, którzy o nią walczą. Jeden będzie teoretycznie wspaniałomyślnym, dobrym Polakiem, a drugi będzie obcokrajowcem i będzie tym łotrem. Nie? Więc to też jest taki trójkąt, który mamy po prostu Sienkiewicza bardzo często. No wiadomo, kogo ona będzie ostatecznie musiała wybrać, prawda? No bo Polaka, żeby on był tutaj super bohaterem, a tamten, co się kręcił wokół niej, ten kogut, to taki niegodny tej niewiasty polskiej. co też jest podkreślane. Zresztą to też jest w pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego. Też taki podobny motyw. I to ważne, w arkuszu pokazowym do tej nowej matury, który pojawił się w marcu i można go pobrać ze strony CKE, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w kluczu, a propos pytań o epitety zastosowane w pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego, są pytania o to, do czego się odnosi, na przykład tam, kto jest nazywany psem i tak dalej, albo w jaki sposób są opisane tutaj przemoc i złość, a jak poeta wyraża złość wobec tego, co pisze. Dlaczego jest to liryka gniewu, o tak. Mhm. I w kluczu jest napisane, że to dlatego, że obcokrajowcy gwałcą polskie Polki, nie? Po prostu polskie Polki, bo tutaj nawiązuje do YouTube'owego zwrotu, ale tak, że to jest to, że oni zbezcześcili te niewiasty. Nie jest powiedziane, że były gwałcone, tylko o to chodzi, ten nacisk, że oni nie byli chrześcijanami.
Ale to jest niesamowite, bo to jest przecież motyw, który pojawiał się również, jak pojawiły się osoby uchodźcze rok temu na granicy polsko-białoruskiej. Mhm. Ten cały resentyment, że oni będą gwałcić nasze kobiety, to pojawiło się, to było bardzo mocne w narracji. To jest zawsze ogólnie bardzo mocne w narracji, czyli w ogóle to takie usprawiedliwianie swojej własnej islamofobii czy antymuzułmańskiego rasizmu, nagle prawami kobiet, jakby podmiotowością kobiet, nie, że nagle się zaczyna dbać i po prostu myśleć o tym, ale tak naprawdę usprawiedliwia się swoje własne ksenofobiczne postawy, nie?
Tak jest. No i zobacz, czy w tej narracji jest to, że to są nasze kobiety.
Nasze, no tak.
Nie? No tak. Fajnie wiedzieć, no, że się jest czyjąś naszą, nie? Ale kiedy by trzeba było w innej sytuacji uzyskać pomoc, to już niekoniecznie, to sama chciałaś.
No tak, no tak, no tak. No to jest jakby specyficzny i konkretny rodzaj sytuacji,
tak,
w której o tą podmiotowość się dba, ale tak naprawdę dba się o, nie wiem, swoją własną uprzedzeniowe postawy, nie? Tylko. Mhm.
Tak, no i to widać, widzisz, rozmawiamy o lekturach, a w gruncie rzeczy rozmawiamy o sytuacji bieżącej w świecie, nie?
No właśnie, dla mnie to jest niesamowite usłyszeć, bo ja na przykład o tym nie wiedziałam, nie? Że w lekturach, które były napisane, w sensie w książkach, które były napisane 100 czy 150 lat temu, ta specyficzna narracja o naszych kobietach i o obronie ciała kobiety, tak jakby było to ciało państwa, nie, w pewnym sensie, naruszenie granicy, nie, tak metaforycznie, że to jest tak stare tak naprawdę, nie, że to wcale nie jest nowa narracja, tylko coś, co po prostu tak naprawdę z pokolenia na pokolenie jest przekazywane w pewnym sensie.
Tak jest. Nie? I zobacz, że jeszcze też lektury nam pokazują, że strażniczkami często przemocy seksualnej są też inne kobiety. Mm-hmm. Chociażby to robi pani Dulska, w realności pani Dulskiej. Prostytutki możesz do nas sprowadzać, w porządku, w domu nikt nie widzi. Ale tamtej to musimy się pozbyć, bo ona może mieć jakieś roszczenia. Do tamtej przyjeżdżała karetka, więc trzeba się jej w ogóle pozbyć, bo to jest jakaś aferzystka w takim razie. Tak. Nie? Żadnej pomocy. Chociaż ona sama tłamsi swojego męża, bardzo akurat, ale też tłam się swoje córki. Mhm. Tak, właściwie to tylko ten syn mógłby jakoś się wyzwolić, ale wyzwala się tak, że zachowuje się wręcz skrajnie, no właśnie, doprowadza do tego, że inne kobiety są pokrzywdzone przez niego. Mhm. I on mówi wprost kuzynce, ja urodziłem się Dulski i umrę Dulski, chociaż tak bardzo ich nienawidzę, będę taki sam. Nie? Bo tak zostałem wychowany przez matkę. Ona mi wszystko wybacza. I ten synek w teatrze telewizji to jest świetnie pokazany, z pijackiej imprezy wraca nad ranem i kładzie się mamusi na kolanka i ona go głaszcze. Nie? Mm-hmm. Że dlaczego tak robisz? No weź, tak nie rób. I to też jest jakaś taka kokieteria, że ja swoim synom na to pozwalam, żeby źle traktowali też inne kobiety. Mm-hmm. No i sama traktuje źle inne kobiety. Nie? To też taka wrogość tutaj, że nie ma współczucia dla tej, która właśnie miała próbę samobójczą chociażby. Nie? Rozmawianie o przemocy seksualnej jest chociażby takim standardem europejskim. Jest to podane, my mamy świetne dokumenty na ten temat. Nie? Prawo nam każe edukować na ten temat, analizować. Niekoniecznie chodzi o szokowanie, bo tutaj też było w komentarzach, czy da się, tylko żeby dostosowywać tę tematykę stopniowo do wieku rozwojowego. Nie wieku dziecka, tylko rozwojowego. I to się zawsze da wprowadzić jakoś. Baśnie są też okrutne przecież. Nie? I jakoś nas nimi karmiono, jak byliśmy młode chociażby my, nie? I my te historie o księciu na białym koniu mamy po prostu wyssane już od kołyski z mlekiem matki. I trzeba by było ciężkiej pracy, żeby wiedzieć, że nie musisz czekać na księcia na białym koniu. I że w ogóle nie musisz czekać. To jest chyba najtrudniejsze, nie? Że można zrobić to samemu, coś wybrać w swoim życiu. Samemu mieć jakąkolwiek decyzyjność, jakąkolwiek podmiotowość swoją, o nią zadbać. Matki też nie dbają o to, żeby ich córki czy ich synowie wiedzieli, że człowiek ma swoją podmiotowość, nie? To też jest ważna kwestia tego wychowania. I to wychowanie może się dziać właśnie przez lektury. Nie, niekoniecznie przez w pustyni i w puszczy, tak? Tylko można naprawdę wprowadzać współczesne teksty. Ja tutaj ciągle powtarzam, że jak już omawia się tę Odyseję, to trzeba zrobić Penelopiadę Margaret Atwood, która jest króciutka i przynajmniej będzie zrozumiana, w przeciwieństwie do Odysei, która bywa męką dla młodych ludzi.
Świetnie jest... opowieści podręcznie ktoś tutaj podaje.
Tak, opowieści podręcznie. Jako taki
współczesny przykład.
Świetnie. Zarówno w formie książki, teraz są komiksy, ja też mam komiks ostatnio, wydawnictwo Jaguar zrobiło komiks też, więc można w takiej formie też powieści podręcznej, żeby ten komiks jest automatycznie krótszy, łatwiej go można przetworzyć, zobaczyć, bo dopasowujemy do tego. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby w szkole nie zarzucać taką formą, która sprawi, że człowiek poczuje się po prostu głupi, bo sobie z nią nie radzi, tylko dopasować formę do osoby, bo każdy lubi mieć poczucie sukcesu. No i to jest nam bardzo potrzebne w nauce. Czyli takie poczucie sukcesu, że mi się to udaje, więc można opowieści podręcznie przez serial, można przez książkę, przez powieść, można przez komiks już teraz. Nie? I to jest niesamowicie ważne. Kiedy rozmawiamy o wojnie, nie musimy klepać, jeżeli to jest za mocne, w szkole sceny gwałtu zbiorowego z innego światu, tylko można zrobić chociażby Persepolis. Porozmawiać w ogóle, czym jest wojna, tak? Można zrobić to przez komiks. Można omówić komiks Maus. Możemy w ogóle porozmawiać o tym, co się dzisiaj działo. No ja z racji na to, że akurat byłam na etapie wprowadzania wojny, epoki tematycznej, tak, wojna i okupacja w literaturze, w momencie, kiedy w tym samym tygodniu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to ja po prostu się wycofałam z tego i zrobiliśmy poezję ukraińską. W ten sposób. I rozmawialiśmy bardziej o narracji też z dwóch stron, jak jest pokazywane, co podnosi morale i tak dalej, jakie są nagłówki z gazet. Musiałam odejść, bo sytuacja była inna na świecie, to było za mocne. Tak? Mieliśmy w szkole bardzo dużo osób uchodźczych, więc też sobie nie wyobrażałam, że będę im jeszcze raz to dowalała. Bo musimy dopasować. Jeżeli widziałam, że młodzi ludzie są rozbiegani, zupełnie tam wojna, starzy gadają o wojnie i tyle, że mają dosyć, no to tym bardziej dawałam im warkoczyk, jakiś wiersz, rzeczywiście, żeby to poczuli, pokazywałam historię, tak? Bo wtedy mi zależało na tym, żeby oni to poczuli, że to jest istotne. Ale kiedy dzisiaj to czują, widzą, to nie muszę im dokładać tych emocji. Gdzieś musimy tutaj balansować. I to też jest trudne, że ten nauczyciel musi mieć jakieś wyczucie. Na ile sobie może pozwolić z daną klasą, z danymi ludźmi. Żeby no nie przesadzić. No tak jak ja kiedyś, kiedy nie wiedziałam, tak jak mówiłam przy tych wierszach modernistycznych, dekadenckich, że chłopiec z klasy dzień wcześniej czy dwa wcześniej jego przyjaciel miał próbę samobójczą. Tak? No nie wiedziałam i mówiłam o samobójstwie na lekcji. Więc tak bardzo jest ważne to, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, bo dotykamy bardzo takiej delikatnej materii. Tak, czyli porozmawiamy cały czas o psychice, po prostu. I oczywiście można się, czasami ta przemoc seksualna bywa wyśmiana w literaturze i jest to jakaś forma czarnego humoru. To też jest bardzo specyficzne, bo jeżeli czytamy Kandyda, gdzie Kunegunda mówi, że chyba już od tej nudy dzisiaj, czyli nudy spokojnego życia, to ona wolała być zgwałcona przez cały statek. Tu jeszcze używa słów zwrotu murzynów, a to Wolter oświecenie, więc dawne czasy. To oczywiście wywołuje cały śmiech w klasie, tak? Nie dostrzegają, że to jest oczywiście przewrotne pokazanie różnych filozofii. No i też bierzemy pod uwagę to, że zmienia się też definicja tolerancji od czasów oświecenia. Tamta definicja jest naprawdę zabawna. W sensie, trochę nie, to nie jest to, co dzisiaj sobie o tym myślimy, o tolerancji. I też ważne jest to, żeby podkreślać, że to, że kiedyś było tak, to nie oznacza, że to się sprawdzało i to było dobre. Kiedyś też było niewolnictwo, a raczej nikt dzisiaj o zdrowych zmysłach by nie chciał być niewolnikiem, chociaż jesteśmy oczywiście niewolnikami nieustannie, tylko trochę inaczej to wygląda. Nie? Ale żeby pokazać, że no, to, że kiedyś tak było, to nie znaczy, że to działa. To, że nauczyciel odpytywał z treści lektury i wszystkich postaci, to nie znaczy, że taki ma być sens nauczania języka polskiego, bo nawet matura tego nie sprawdza. Matura sprawdza umieszczenie w kontekstach. Czy dostrzegasz powiązania między epokami? Tak ważne są te konteksty. Ta nowa matura jest wbrew pozorom świetna. Szokujące jest to, że tak późno weszła i że ludzie się przygotowują będąc w szkole.
Kiedy to jest zmiana? W sensie o jakim? Nowa matura to jest kiedy?
Teraz są czwarte klasy, ale właściwie to rok temu dowiedziały się, jak będą wyglądać ich ustne i to tak w trakcie roku. Z czego się jeszcze zmieniało sporo razy i 26 sierpnia była ostatnia poprawka. Jeszcze w tym aneksie wymagań maturalnych.
Wow.
Tak, więc na przykład to, że ludzie byli zadręczeni, że nagle w podstawie programowej mają nowe lektury, których do tej pory nie było i jak oni się jak rozłożył sobie program nauczyciele, to teraz okazuje się, że to, co już omówili w tych młodszych klasach, jest niepotrzebne, jeżeli chodzi o maturę. Że wymagania podstawy programowej nie pokrywają się z wymaganiami egzaminacyjnymi. Więc jest chaos, ale to też, ale jest jakaś nadzieja, że będzie to taki uniwersalny egzamin dla wszystkich w Polsce, nieważne czy pochodzą z dużego miasta, czy z malutkiego, bo wszyscy będą zdawać to samo i na dodatek będą mogli startować na uczelnię przez internet, a nie dojeżdżając na egzaminy wewnętrzne, jak to było kiedyś, że wszystkie w Polsce się odbywały w jednym tygodniu, no albo ci stać, albo ci nie stać. Musisz tu i tu pojechać, to był koszt duży. Więc dzisiaj to można zrobić wszystko przez internet, więc to jest taki plus. Plus to, że ona nie wymaga teraz, żeby odpowiedzieć, czy Koherent był racjonalistą, czy pesymistą, bo nie ma znaczenia, co powiesz. Masz fragment tekstu, masz postawić tezę i argument. Jeżeli pokażesz swoje zdanie i je dobrze zaargumentujesz, to masz punktację. W końcu nie jest tak, że oczekują od nas tego, co autor miał na myśli. No tylko dają fragmenty i weź się zastanów, człowieku, jak ty to widzisz.
Jasne. To fajna zmiana, bo ja pamiętam z moich czasów, że krążyły takie memy, czy takie chyba demotywatory jeszcze wtedy, że nie wiem, to chyba z Szymborską.
Albo tak, że sama nie zdała swojego.
Tak, że po prostu źle zinterpretowała swoje własne dzieło.
No. Tak jest. Tak było do tej pory.
Tak. Okej.
No jest nadzieja i nadzieja właśnie taka, żeby porozmawiać, popisać, bo teraz będzie ważne to, jak my piszemy.
Jasne.
Czy potrafimy sami postawić tezę i dobrać argumenty i przykłady.
Tak.
I są bardzo ogólne te tematy. Czy dobrymi uczynkami można odkupić winy, a nie udowodnić, że da się, tylko wyjaśnij, jak ty to widzisz po prostu. I oczywiście bierzesz lektury, ale jako kontekst to ty możesz dać serial, możesz dać utwór muzyczny, cokolwiek.
Jasne.
Czyli nadal jest taka większa swoboda i jednak coś się zmienia, że ta nowa matura, ona nie będzie takim kagańcem oświaty, nie? Na krużganku oświaty. O. Kagańcem na krużganku, tylko że jest jakaś szansa, że tam się sprawdza, czy ktoś potrafi logicznie wyrazić swoje zdanie.
Jasne.
Więc też te tematy dotyczące przemocy też będą istotne. Oczywiście, że na maturze nie spytają nas o przemoc. Bo raczej są takie miękkie tematy. Jasne. Typu człowiek podróżnik, coś takiego. A jeżeli ktoś będzie chciał ten temat napisać, pójść w tę stronę, to będzie mógł, bo ma taką swobodę.
Okej. Okay. Super. To cieszę się, że zbliżamy się do końca. Cieszę się, że takim pozytywnym też akcentem kończymy. Czy masz może coś do powiedzenia na koniec, w takim sensie, że myślę, że może dużo właśnie osób nauczycielskich będzie odsłuchiwać ten live w przyszłości, więc może jakąś taką radę ze swojej pozycji, albo jakąś taką rzecz dla ciebie osobiście najważniejszą w tym temacie, którą chciałabyś się podzielić.
Na pewno umieszczę te fragmenty, które sobie cytaty gdzieś tam wybrałam. Ja je postaram się wrzucić po prostu z tytułem tego naszego live'a, żeby to gdzieś tam było, bo wiadomo, trzeba pędzić w pracy. Jak już ktoś to zrobił, to można się razem powymieniać.
Tak.
Ale najważniejsze jest to, żeby nie być nastawionym na... Żeby nauczyciele też naprawdę chcieli rozmawiać o tych lekturach. Żeby wszystko, co się da, sprowadzać do współczesności. Co to robi dzisiaj z tobą? Jak to dzisiaj by wyglądało? Bo to nie ma sensu, moim zdaniem, jeżeli uczniowie się nauczą, co się działo w potopie, jeżeli tego to nie będzie rezonowało z dzisiejszym postrzeganiem świata, żeby mogli wyrazić zgodę albo niezgodę na konkretne zachowania. Żeby mogli powiedzieć, że jednak małżeństwa, dzieci, czy stary, dorosły mężczyzna, stary wręcz, co jest podkreślane wielokrotnie w powieści, jeżeli on gwałci dzieci, to warto by było o tym porozmawiać i nie zostawiać tych uczniów, tych uczennic z tym w niedopowiedzeniu, że to się nie wydarzyło w lekturze. Jesteśmy dorośli, więc myślę, że jesteśmy w stanie, zwłaszcza jako nauczyciele, mówić o chociażby seksie. Ja kiedyś usłyszałam od mojego ucznia, że jestem pierwszą osobą dorosłą poza memami w internecie, która powiedziała słowo stulejka na języku polskim. I to mnie zszokowało. Ale tak sobie później sama o tym pomyślałam, że no właśnie, ze mną też nikt nigdy o tym nie rozmawiał. Tak, co to jest? Na szczęście zachłysnęłam się internetem. I to było źródło edukacji, niekoniecznie zawsze dobrej. Tak? I dzisiaj też by było ważne, żeby z nimi rozmawiać, jeżeli mają pytania, oni jako młodzi ludzie, to o tym trzeba rozmawiać. Tak? Jako polonista, nie każdy jako nauczyciel ma prawo do tego, żeby edukować, żeby ludzie dbali o siebie, to jest podstawa. Żeby pilnowali, dbali o prawa człowieka, swoje i innych, żeby byli uważni. W tych prawach człowieka jest też prawo do zdrowia. Warto by było powiedzieć młodym ludziom, gdzie mogą pójść i zrobić za darmo badania chociażby na choroby weneryczne, tak? Że to jest istotne. Skąd oni mają się tego dowiedzieć? Pewnie rodzicom tego nie powiedzą, bo nie wpadną na to, że ich nastolatek uprawia seks albo o tym myśli. Rodzic ma inną perspektywę. Tak? Więc to jest taka rola nauczyciela, no chyba, że oni się gdzieś tam po kątach dowiedzą od znajomych, ale czasami jest im po prostu głupio powiedzieć, że robię badania. Bo to znowu trochę obciach być poważnym, tak? I robić badania. Więc też warto powiedzieć, gdzie w danym mieście można pójść zrobić anonimowo takie badania. To też jest moim zdaniem rola wychowawcy. A jak nie wychowawcy, to polonisty. I nie mówię tutaj tego, żeby narzucać polonistom, jakby mieli mało roboty, tylko po prostu te rzeczy wychodzą tak płynnie, tak nagle, bo może akurat to jest temat, który dzisiaj będzie istotny. W Polsce, w świecie, albo w danych serialach, które wszyscy oglądają i akurat teraz wychodzą. Tak? Słyszałam, że Euforia jest tak... Ja w ogóle tego serialu nie zrozumiałam. Od razu mówię. Sama się dziwię. Wiem, że jest o młodych ludziach, o ich trudnych doświadczeniach, też o rodzicach związanych z erotyzmem i o narkotykach. Ale nie wiem, o czym on jest. Tak. I ja powiedziałam o tym, że ja nie wiem, o czym on jest, ale dowiedziałam się od mojej koleżanki, która jest wykładowczynią, coś od projektowania ubioru, od historii ubioru. Mówi, że od 2 dobrych chyba lat non-stop dostaje projekty inspirowane Euforią, że jest tak ważny serial dla młodych ludzi. Tak, więc jako nauczyciel warto by było, żeby go obejrzeć. Ja jeszcze raz go muszę przetworzyć, żeby mogła się pozastanawiać, o czym on jest, bo żeby nadawać na tych samych falach i rozumieć, w jakim świecie, z jakimi problemami spotykają się młodzi ludzie, ja też muszę trochę tych problemów liznąć i pamiętać o tym, że nie patrzę na ten świat ciągle z tymi swoimi oczami 30-parolatki, bo jestem tam dla nich. To, że dla mnie, to, że gdzieś tam się robi badania na choroby weneryczne, wiem, gdzie to jest od lat i jest jakąś normą, to nie znaczy, że mając te 15-16 lat jest to norma. Tak? I dobrze by było, gdyby nie musieli się dowiadywać tego, tak jak ja robiłam, czyli z Bravo Girl. I z porad, nie? W tym stylu. Więc chciałabym uchronić tych młodych ludzi przed takimi moimi błędami też. Oni będą mieć swoje błędy, na pewno inne. Ale myślę, że taka jest rola nauczyciela, żeby nie tyle też miał na sobie ciśnienie, że musi przetworzyć wszystkie lektury, bo nikt tego naprawdę od nas nie oczekuje. Sobie wydrukujcie podstawy programowe i wyślijcie do dyrekcji, że ona jest realizowana i przede wszystkim rozmawiajcie, bo to jest podstawa. Pisać i rozmawiać. I pisać wnioski, które wychodzą każdemu indywidualnie. I tylko to jest sprawdzane na maturze. Z tego wszyscy są sprawdzani. Czy potrafią myśleć samodzielnie. A odtworzenie, co się działo w danej lekturze, nikomu nie jest potrzebne. Nawet wśród tych 200 paru pytań, które są na maturze ustnej, egzaminatorzy nie mają prawa pytać o postaci, o imiona, tylko mają pytać o refleksję. Mhm. Tak? Czyli o refleksję. To ten młody człowiek musi umieć wyrazić swoje zdanie. No i też nie narzucać, to też jest ważne, nie narzucać naszych poglądów politycznych. Jasne. Można powiedzieć, jakie są moje, ale dać szansę na to, żeby oni mieli swoje, bo po to są w szkole, żeby teraz mogli kształtować swoją osobowość. I zarówno tak, jak będzie w szkole organizowany tęczowy piątek, to mogą być czwartki żołnierzy wyklętych. Tak, mają do tego prawo. I to też jest takie ważne, że my musimy szukać i jak nie będziemy szukać w szkole, to później będziemy mieć wielu takich poturbowanych dorosłych ludzi, którzy z opóźnieniem przeżywają swoją młodość i zastanawiają się w ogóle, co ja lubię w swoim życiu, tak? Kim ja chcę być. Więc miało być krótko, to już kończę. Czyli uważnie i z radością, to wy macie też czerpać przyjemność z tych lekcji. Ja chyba nie mam większej przyjemności niż rozmowa z młodymi ludźmi.
Jasne. Dziękuję Ci bardzo za tego live. On trwał ponad 1,5 godziny. Mam wrażenie, że dużo, dużo ważnych rzeczy się na nim zadziało i też no tak podeszłyśmy do tematu naprawdę z wielu różnych kątków, zakątków i dotykając wiele różnych rzeczy. No więc chciałam Ci serdecznie podziękować i życzyć jeszcze miłego wieczoru.
Bardzo Ci dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Ja zawsze bardzo chętnie pogadam, trudno mnie zatrzymać.
Wspaniale, dzięki.
Dziękuję
bardzo.
Ci, Aniu.
Trzymaj się.
Dziękuję. Pa, pa. I dziękuję Państwu. Pa, pa.
Dzięki Wam też za obecność.